Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym programie będziemy się zajmować przede wszystkim kamieniami, warsztatami kamieniarskimi i rzemieślnikami. Projekt Stone Masters, o którym dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiali, ma na celu zbadanie i wyjaśnienie jednego z najbardziej zadziwiających zagadnień globalnej historii badań nad pamięcią kolektywną i praktykami upamiętnienia. Chodzi o transformację tradycji epigraficznych wczesnego cesarstwa rzymskiego w drugiej połowie III wieku naszej ery. W programie będziemy też szukać odpowiedzi na pytanie, jak pamiętają społeczeństwa. Zanim przejdziemy do rozmowy z ekspertem, jeszcze szybki rzut uchem i okiem na to, co nam się przede wszystkim kojarzy z napisami na kamieniach. Nie chodzi o starożytność, nie chodzi o jaskinie, ale o epitafia. Epitafium to często ostatnie, co możemy o sobie powiedzieć ludzkości albo co chcemy przekazać ludziom.
Tu nauka.
Spełniając ostatnią wolę, najbliżsi zmarłych zamieszczają na grobach najróżniejsze napisy. Frank Sinatra na swoim grobie ma napisane: najlepsze dopiero nadejdzie. Best is yet to come and babe, won't that be fine? Oczywiście to epitafium, ale też tytuł ostatniej piosenki, którą zaśpiewał publicznie Frank Sinatra. A ten jakże znany cytat... And that's all, folks. Zawsze kończył odcinki kreskówki z bohaterami, do których Mel Blanc podkładał głosy. To właśnie jego głos kojarzymy z Królkiem Bugsem czy Kaczorem Duffy. No i właśnie That's All Folks znajdziemy na jego grobie. Isaac Newton na swoim kamieniu nagrobnym ma napis: naturę i jej prawa ciemność spowijała. Bóg rzekł, niech będzie Newton, i światłość się stała. Na grobie Winstona Churchilla przeczytamy: jestem przygotowany na spotkanie z moim stwórcą. To, czy mój stwórca jest przygotowany na wielkie spotkanie ze mną, to inna sprawa. I na koniec jeszcze to, co można przeczytać na grobie Moliera. Tu leży Molier, król aktorów. Teraz udaje martwego i robi to naprawdę dobrze.
Tu nauka.
Ekspertem w dzisiejszym programie jest dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W dzisiejszym programie zajmujemy się pamięcią, tym jak pamiętają społeczeństwa, ale też tym, jak na kamieniu zapisano przeszłość.
Tu nauka.
Czy pamięta pan doktor taki moment, może właśnie impuls, żeby w ogóle podjąć się tego tematu?
Chyba najważniejszym impulsem był wyjazd w teren. To znaczy w 2019 roku miałem okazję brać udział w innym projekcie zajmującym się dokumentacją wydobycia marmuru w Azji Mniejszej, który prowadziła doktor Dagmara Wielgosz-Rondolino na Wydziale Archeologii. Miałem wtedy okazję pojechać razem z nią do kamieniołomów w centralnej Turcji i tam, patrząc na faktyczny efekt pracy rzemieślników, osoby wydobywające kamień, czy też osoby, które pozostawiły w tych kamieniołomach jakieś niedokończone, prefabrykowane elementy architektoniczne, pomyślałem, że można pójść dalej w tym kierunku w epigrafice, bo tu jednak mamy duże zaniedbania, duże zaległości w porównaniu do innych dyscyplin naukowych, takich jak na przykład badania nad rękopisami, gdzie praca skrybów jest opisana całkiem dobrze, czy przede wszystkim warsztaty malarzy waz ateńskich są świetnie zbadane i wniosły bardzo duży wkład w naszą wiedzę na temat kultury Aten klasycznych czy archaicznych.
Opowiedzmy o tych podstawowych założeniach projektu, bo myśląc tak bardzo ogólnie, no to mamy rzemieślników, mamy kamienie, mamy no stare czasy, mówiąc kolokwialnie. O co chodzi?
Chodzi o to, żeby zbadać, jak ludzie podchodzą do napisów w przestrzeni publicznej, a dokładnie jak nastąpiła i czym była spowodowana chyba największa w historii tej praktyki społecznej zmiana, która nastąpiła między III a V wiekiem naszej ery, czyli w momencie schyłku wczesnego klasycznego cesarstwa rzymskiego i początku tak zwanego późnego antyku czy wczesnego średniowiecza, kiedy inskrypcje, które w okresie cesarstwa były ogromnie popularne w Rzymie, w zasadzie we wszystkich warstwach społecznych, od senatorów po wyzwoleńców, czy nawet znajdujemy groby niewolników opatrzone inskrypcjami, nagle przestały być tak często stosowane. Zaczęto wprowadzać nowe kształty, nowe formy. Mniej przykładano się do ładnego, geometrycznego oddania liter. Wychodzi z użycia tak zwana kapitała kwadratowa, a pojawiają nam się, powiedzielibyśmy dzisiejszej perspektywy, bardziej zaniedbane, czy bardziej niechlujnie wykonane teksty. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy też dlaczego niektóre gatunki epigraficzne całkowicie przepadają i dopiero w okresie renesansowym znajdziemy podobne przykłady wykorzystania inskrypcji, jak na przykład napisy honoryfikacyjne, nie upamiętniające zmarłych, ale wystawiane często przy pomniku osobom żyjącym. Więc mamy tutaj dużo do badania, nie tylko w zakresie samego materiału i samych przemian w kształcie, wyglądzie obiektów, ale też w praktyce społecznej, w tym jak właśnie ludzie wykorzystują tekst w przestrzeni społecznej.
Tu nauka.
Jak pamiętają społeczeństwa? O tym w dzisiejszym programie rozmawiamy. Naszym ekspertem jest dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy i o tej pamięci społecznej, ale też o projekcie Stone Masters.
Tu nauka.
Czy XXI wiek i technologie, może narzędzia pozwalają jeszcze głębiej zbadać to, co się działo 3., 4., 5. rok naszej ery?
W naszym przypadku tak się dzieje. To znaczy pewnie w projekcie nie będziemy w stanie objąć całości świata śródziemnomorskiego tymi nowymi technologiami, ale planuję wybrać kilka stanowisk, gdzie mamy bardzo dobrze zilustrowaną praktykę epigraficzną przez kilka wieków schyłku cesarstwa i poddać inskrypcję badaniom fotogrametrycznym. W ostatnich latach epigrafika zaczęła bardzo dużo inwestować w techniki dokumentacji fotograficznej. Dzięki skanowaniu 3D, czy dzięki fotografii przy użyciu zmiennego źródła oświetlenia, daje się przy pomocy cieniowania, czy zbudowania odpowiednich modeli 3D inskrypcji pozyskać bardzo dokładne odwzorowania cyfrowe dawnych zabytków. Dzięki temu można na przykład dokładnie wymierzyć grubość żłobień, czy formy dekoracyjne, które były używane na inskrypcjach, dużo dokładniej niż to było możliwe powiedzmy w XIX czy XX wieku i popatrzeć na to, jak co te kształty liter, kroje pisma, czy być może nawet ślady poszczególnych narzędzi kamieniarskich mogą powiedzieć o pochodzeniu inskrypcji. Czy uda się na podstawie śladów narzędzi kamieniarskich, które możemy dzisiaj technikami cyfrowymi dokumentować, określić, z którego warsztatu pochodzą poszczególne zabytki?
Tutaj padło, że warsztaty, inskrypcje. A czy możemy porozmawiać chwilę o samej treści? Mhm. Zastanawiam się, bo to są napisy w przestrzeni publicznej, tak to rzućmy dość szeroko. Czy to są w takim rozumieniu naszym współczesnym napisy na pomnikach nagrobnych?
Często tak, chociaż nie tylko. Akurat w przypadku epigrafiki rzymskiej inskrypcje kojarzą nam się zwykle z napisami albo na pomnikach nagrobnych, a w przypadku warstw wyższych również na pomnikach, które wystawia się ludziom żyjącym. Praktyka wystawiania pomników, to jak z angielska ją nazywamy statuary habit, taki obyczaj posągowy, tak? Obyczaj honorowania znajomych, przyjaciół, patronów posągami, była blisko powiązana z wystawianiem inskrypcji honoryfikacyjnych. Zwykle na bazie takiego pomniku umieszczano napis, który szczegółowo opisywał karierę osoby uhonorowanej pomnikiem. To też jest ogromnie ważne źródło dla historyków, historyczek badających samo cesarstwo rzymskie, bo w ten sposób zachowały się do naszych czasów informacje o karierze osób, które w ogóle nie są zmiankowane w źródłach literackich. Ale to może na marginesie, tak? Jeśli chodzi o samą treść inskrypcji, to te honoryfikacyjne inskrypcje dla żyjących osób są czymś bardzo ciekawym dla nas, bo one powoli wychodzą z użycia w późnym antyku. Odchodzi się od takiego obyczaju. O ile epitafie całkiem dobrze się trzymają, wyglądają już zupełnie inaczej niż w okresie późnego cesarstwa, to ten obyczaj inskrypcji honoryfikacyjnych nam odchodzi. No ale inskrypcja to też cała gama różnych tekstów. To jest bardzo pojemna definicja, wbrew pozorom. Nie zawsze, nawet jeśli się uprzemy, ta definicja musi obejmować teksty ryte czy wykuwane. Mamy bardzo dużo napisów malowanych czy wydrapywanych, które zachowały się na przykład świetnie w Pompejach czy w Herkulanum. Państwo może pamiętają te turystyczne miasta Italii, gdzie można obejrzeć świetnie zachowany układ miejski, dzięki siatkę miejską, dzięki erupcji Wezuwiusza, która przykryła popiołami i materiałem piroklastycznym te tereny. Natomiast też w innych miejscach, gdzie się rozejrzymy, może bardziej z wczesnego średniowiecza, ale znajdujemy mnóstwo napisów. Ludzie bardzo dużo pisali. Podróżując, podpisywali się na przykład na ciekawych zabytkach, pomnikach. Urzędnicy rzymscy, podróżując do Egiptu, też zostawiali swoje podpisy na przykład na tak zwanych kolosach Memnona, które uważano już wówczas za atrakcję turystyczną, czy w miejscach kultu. Bardzo były też popularne napisy wykonywane na ścianach, na kolumnach, na elementach architektonicznych. Więc gama napisów, które zbadamy, jest szeroka. Chcielibyśmy tutaj maksymalnie szeroko spojrzeć na praktykę, na to, jak tekst funkcjonuje w społeczeństwie i dlaczego na przykład niektóre miejsca, niektóre przestrzenie przyciągają napisy osób wizytujących, a inne w mniejszym stopniu.
Czy to może być tak jak, nie wiem, wydaje mi się, że współcześnie miejsca turystyczne i każdy marzy sobie, żebym namazać, tu byłem, tu byłam.
Tak. I tak samo robi się w antyku. Dokładnie ta sama formułka pojawia się. Ja taki i taki byłem w tym miejscu, tak? Czy odwiedziłem to miejsce.
Tu nauka.
W dzisiejszym programie zajmujemy się pamięcią, tym jak pamiętają społeczeństwa, ale też tym jak na kamieniu zapisano przeszłość.
Tu nauka.
Naszym ekspertem jest dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wróćmy na chwilę do samego projektu Stone Masters. W jakim momencie teraz jesteście? Bo projekt się rozpoczął. Padło kilka słów o planach, o tym chyba finalnym też aspekcie. A teraz co się dzieje?
No właśnie, więc jesteśmy około 6 miesięcy po oficjalnym rozpoczęciu projektu. I w tym czasie udało nam się przede wszystkim zorganizować wydarzenie startowe, które uświetniły wykłady trójki wybitnych epigrafików i epigraficzek. Dr Ida Todd z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zajmująca się późnym antykiem, opowiedziała o tym, jak tak zwane kultury epigraficzne późnego antyku kształtują się, powiedzmy, od początku IV wieku. Peter Kruszwitz, profesor Uniwersytetu w Wiedniu, opowiedział o swoich badaniach nad poezją epigraficzną, czyli pisaną często na zamówienie, zachowaną w unikalnych egzemplarzach poezją, epigramami umieszczonymi na częściej może na nagrobkach, ale też na inskrypcjach honoryfikacyjnych. I dr Julia Marsili mówi o ogromnie ciekawym przypadku. Pracuje nad rekonstrukcją sieci warsztatów na podstawie sygnatur kamieniarzy, czy znaków graficznych.
To za nami moment otwarcia inauguracji projektu. Co będzie się działo?
Teraz budujemy narzędzie do zbierania danych. To jest narzędzie, które powinno przyjmować różnego typu dane o przeszłości, o warsztatach i kamieniarzach oraz stylach inskrypcji, które chcemy zebrać. A następnie pozwoli nam pozbierać poszczególne informacje, powiązać je znaczeniowo i przedstawić na mapie, również zmapować, tak żebyśmy mogli finalnie uzyskać mapę, atlas warsztatów, który pokaże, gdzie są poświadczeni na przykład znani z imienia kamieniarza rzymskiego.
Co jeszcze przed wami, oprócz właśnie tego atlasu warsztatów kamieniarskich?
Teraz rekrutacja. Może pozwolę sobie też zareklamować nasz projekt. Otóż mamy otwarte konkursy. Chcemy zatrudnić 2 osoby na stanowiskach predok, czyli na stanowiskach doktoranckich, i 2 osoby na stanowiskach postdoc, czyli najlepiej tuż po pozyskaniu stopnia doktora. Rekrutacja trwa do końca marca. Można znaleźć informacje na stronie naszego projektu Stone Masters i tam zapoznać się z wymaganiami, co jest mile widziane, co jest konieczne, żeby aplikować. Chcę podkreślić, że konkurs jest całkowicie otwarty dla wszystkich, którzy czują się na siłach, żeby wziąć udział w takim projekcie, więc zachęcam. Potrzebujemy ambitnych osób, które wniosą też dużo inspiracji i będą dzielić się własnymi pomysłami na realizację naszych zadań.
A czy jest coś, czego się spodziewacie po zakończeniu projektu? Że na przykład pomimo tego, że to jeszcze przed nami trochę, to wiecie, że no, coś jest do potwierdzenia tylko formalnie na przykład.
No cóż, projekty ERC mają to do tego, że warto do nich przystąpić z jakąś tezą, którą właśnie trzeba potwierdzić. Dostajemy pieniądze na potwierdzenie tezy, na udowodnienie tezy, którą kierownik projektu jakoś przewiduje, że da się udowodnić, a potrzebuje środków, żeby zrobić coś takiego. No i tutaj też taką tezą jest domniemywanie dużej roli rzemieślników w przemianach, jakie mają miejsce, w tym jak społeczeństwa wykorzystują teksty w swojej przestrzeni publicznej. To znaczy, widziałbym tutaj rzemieślników jako mediatorów kulturowych, pośredników kulturowych, którzy prowadzą, pomagają w dialogu między wyższymi a średnimi i niższymi warstwami społeczeństwa. Rzemieślnicy, którzy przyjmują zlecenia od osób z elity, czy to finansowej, czy intelektualnej, śledzą najnowsze trendy, które wśród tej elity występują. Potrafią później doradzić osobom z niższych i średnich warstw społecznych, jak powinien wyglądać napis, na przykład nagrobny, co jest zgodne z najnowszymi trendami. Czy też przygotować na podstawie swojej własnej pracy, czy obserwacji, po prostu obserwacji zabytków epigraficznych, aspirujących czasem do może nawet rangi dzieł sztuki, jakieś uproszczone formy, tańsze, bardziej dostępne, które mogą objąć swoim zasięgiem szersze grupy społeczne, a przez imitację zmieniających się stylów nadawanych przez elity powodują to, że zmiany następują szybciej, obejmują większe części społeczeństwa, większe regiony.
Tu nauka.
Mówił Paweł Nowakowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Poszczegóły odsyłamy na stronę projektu, projekt Stone Masters. Kolejne tematy naukowe w Tu Nauka już za tydzień. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.